Xunzi uczy nas oporu, jak nie stać się surowcem danych. Współczesna władza przestała budować mury, by zacząć projektować interfejsy. Nie zamieszkujemy już wyłącznie terytoriów nadzoru, co byłoby diagnozą nazbyt kojącą. Nadzór posiadał archaiczną, niemal rzetelną uczciwość. Ktoś patrzył, a ktoś był obserwowany. Istniało oko, strażnica i namacalne archiwum. Nowa władza jest znacznie bardziej wyrafinowana, jedwabista w dotyku i zdecydowanie mniej teatralna. Nie śledzi ona każdego ruchu człowieka, lecz cierpliwie przebudowuje całe środowisko jego możliwych działań. Zamiast krzyczeć o posłuszeństwie, szepcze nam do ucha, że dany wybór będzie najwygodniejszy. Jej geniusz objawia się w zdolności do przemiany surowego przymusu w bezszwową ergonomię codziennego użytkowania. Książka Michaela G. Ardolina trafia w sam rdzeń tej cywilizacyjnej przemiany. Jej ambicją jest synteza myśli Deleuze'a, Xunzi'ego, Simondona, Levinasa, Winter i Lisehoe, mająca odpowiedzieć na pytanie, jak prowadzić dobre życie w epoce kontroli. Nie jest to tylko teoretyczne pytanie etyczne, lecz palący problem prawny, ekonomiczny i antropologiczny. Stawką jest rekonstrukcja warunków podmiotowości w świecie, który nauczył się funkcjonować tak, jakby żywy podmiot był jedynie zbędnym dodatkiem do behawioralnej predykcji. W punkcie wyjścia stoi deleuzowska diagnoza przejścia od społeczeństw dyscyplinarnych do społeczeństw kontroli. Foucaultowska dyscyplina potrzebowała instytucji zamknięcia, szkoły, koszar, fabryki czy więzienia. Władza dyscyplinarna wytwarzała jednostkę poprzez nieustanną powtarzalność procedur, normalizację i surową korektę zachowań. Człowiek był formowany niczym ciało w architekturze, musząc wejść w sztywny rytm dzwonka i urzędowego rejestru. Kontrola działa inaczej. Nie zamyka nas w jednej instytucji, lecz prowadzi przez płynne sekwencje dostępu. Narzędziami tej nowej formy panowania są hasła, tokeny, scoringi, rekomendacje, rankingi oraz niekończący się feed, który definiuje naszą widoczność. Dawny mur zamienia się w dynamiczną bramkę, strażnik w algorytm oceny, a kategoryczny rozkaz w subtelną architekturę wyboru. Nowa władza nie musi produkować klasycznego posłuszeństwa. Stawia na przewidywalność, która jest posłuszeństwem po zdjęciu munduru i ukryciu go głęboko w szafie. Gdy system potrafi trafnie obliczyć nasze przyszłe kroki, wolność staje się podobna do dobrze skalibrowanego menu. Człowiek dokonuje wyboru, lecz karta dań została napisana i zatwierdzona znacznie wcześniej. W tym miejscu ekonomia behawioralna, projektowanie doświadczeń użytkownika oraz data science spotykają się z głęboką metafizyką władzy. Nagle okazuje się, że banalne pytanie o kliknięcie przycisku akceptuje jest fundamentalnym pytaniem o kondycję człowieka. Dawna biopolityka potrzebowała masowych zbiorowości. Nowa kontrola potrzebuje dywiduum, czyli jednostki zredukowanej do rozkładu prawdopodobieństw i danych behawioralnych. To pojęcie, zaczerpnięte od Deleuze'a, stanowi jeden z najważniejszych instrumentów rozumienia naszej współczesności. O ile indywiduum było całością, o tyle dywiduum jest człowiekiem rozszczepionym na funkcjonalne cząstki danych. Ta sama osoba istnieje w systemie jako profil kredytowy, zakupowy, zdrowotny, emocjonalny czy polityczny. W logice kontroli człowiek przestaje być jednością biograficzną, stając się wiązką możliwych transformacji i wektorów. System nie musi wiedzieć, kim jesteś w sensie egzystencjalnym. Wystarczy mu wiedza, w którą stronę możesz zostać skutecznie popchnięty. Tu dokonuje się kluczowe przesunięcie z języka statystyki do języka wektorów i gradientów. Kapitalizm inwigilacji, czyli system jednostronnego zawłaszczania ludzkiego doświadczenia jako surowca do ekstrakcji danych, nie potrzebuje naszych dusz. Wystarczy mu, że nasze zachowania staną się w pełni obliczalne i podatne na nieustanną cyfrową modulację. Wolność bez infrastruktury jest dekoracją konstytucyjną, a my coraz częściej poruszamy się wewnątrz cudzych projektów, biorąc ich ergonomię za własną wolę. Piekło współczesności nie zawsze ma twarz tyrana. Czasem ma po prostu format pionowego wideo, które wie o nas więcej niż my sami chcielibyśmy przyznać przed lustrem. W tym świecie podmiotowość nie umiera gwałtownie, lecz powoli rozpuszcza się w strumieniu danych. Władza starego typu pytała o przynależność do kategorii społecznej. Współczesne systemy interesuje wyłącznie to, jak zmieni się nasza reakcja pod wpływem precyzyjnie wymierzonego bodźca. Właśnie w tym punkcie krystalizuje się kapitalizm inwigilacji, który Shoshana Zuboff definiuje jako jednostronne zawłaszczanie ludzkiego doświadczenia w celu jego późniejszej ekstrakcji i sprzedaży. Dane o naszych zachowaniach przestają być prywatną własnością, stając się surowcem przetwarzanym w produkty predykcyjne na rynkach przyszłych zachowań. Nie mamy tu do czynienia jedynie z agresywną reklamą, lecz z systemem ekonomicznym, w którym ludzkie życie staje się materiałem produkcyjnym, a przyszłość aktywem handlowym. System kontroli nie jest groźny wyłącznie dlatego, że gromadzi o nas zbyt wiele informacji. Jest groźny, ponieważ projektuje warunki, w których my sami potrzebujemy siebie coraz mniej. Nie trzeba niszczyć duszy brutalną przemocą, skoro wystarczy uczynić ją nieopłacalną operacyjnie w świecie nastawionym na beztarciowy przepływ kapitału. W klasycznej antropologii moralnej człowiek działa, ponieważ potrafi rozpoznać sens, ważyć rację i konfrontować się z etyczną powinnością. W cybernetycznym behawioryzmie jednostka jedynie reaguje na środowisko, które zostało uprzednio zoptymalizowane pod kątem wywołania konkretnej, pożądanej przez system odpowiedzi. Dawniej człowiek miał sumienie, dziś ma feed. Filozof Gilbert Simondon pozwala nam uchwycić ontologiczną stawkę tego procesu, wskazując, że podmiotowość rodzi się w interwale, czyli w szczelinie między bodźcem a reakcją. To miejsce nie jest pustką, lecz warsztatem osoby, w którym organizuje się uwaga, pamięć oraz zdolność do świadomej, suwerennej odmowy. Podczas gdy organizm biologiczny dąży do natychmiastowej odpowiedzi, podmiot potrafi tę reakcję zawiesić, wykazując się zbawienną dla kultury zwłoką. W tej krótkiej pauzie, w tym oporze materii wobec pośpiechu, mieści się w zasadzie cała nasza cywilizacja, etyka oraz zdolność do stanowienia o sobie. Kto likwiduje interwał, ten nie tylko przyspiesza komunikację, ale dokonuje radykalnej przebudowy ludzkiej antropologii na wzór maszyny. Cyfrowe oblężenie jest zatem bezpośrednim atakiem na tę kruchą przestrzeń namysłu. Powiadomienia, niekończący się scroll oraz mechanika nagród nie są niewinnymi dodatkami do codzienności. Stanowią mikropolitykę reakcji. Ich wspólną tendencją jest drastyczne skracanie drogi od pobudzenia do odpowiedzi, co eliminuje tarcie niezbędne dla procesu krytycznego myślenia. System nie chce, aby człowiek się zastanawiał, bowiem namysł generuje opóźnienia, a gospodarka platformowa nienawidzi tarcia tak samo jak dawny fabrykant nienawidził przestoju maszyny. Statystyki Stanford AI Index 2025 roku wskazują na gwałtowne przyspieszenie adopcji sztucznej inteligencji w organizacjach. Optymalizacja ludzkiego zachowania stała się najbardziej dochodowym przedsięwzięciem naszych czasów. Prawdziwa zmiana wymaga głębokiej rekonstrukcji naszych codziennych praktyk. W tym miejscu perspektywa Xunziego rzuca nowe światło na problem naszej cyfrowej heteronomii. Wbrew naiwnemu naturalizmowi, który obiecuje nam wolność poprzez powrót do rzekomego prawdziwego ja, chiński myśliciel pozostaje brutalnie szczery wobec ludzkich ograniczeń. Xunzi przypomina nam z całą surowością, że człowiek, aby stać się w pełni podmiotem, wymaga sztuczności, rytuału, żmudnego ćwiczenia i narzuconej formy. Człowiek nie jest dany raz na zawsze, lecz stanowi konstrukcję, misterną sztukę gięcia drewna i ostrzenia metalu. Takie ujęcie rozbraja jałowy spór między technofobami a technoutopistami. Skoro zawsze byliśmy tworem technicznym, kluczowe pytanie nie brzmi czy, lecz jakie konkretnie techniki nas dzisiaj formują. Nie istnieje żadna pierwotna niewinność, do której moglibyśmy uciec przed cyfrowym zgiełkiem. Dysponujemy jedynie lepszymi lub gorszymi rusztowaniami podmiotowości, takimi jak szkoła, rytuał, prawo czy algorytm. Musimy rozstrzygnąć, czy te narzędzia służą naszej indywiduacji, czy są jedynie infrastrukturalnymi lejkami służącymi do bezwzględnej ekstrakcji behawioralnej. Rytuał przestaje być martwą ceremonią, a staje się wyrafinowaną technologią społeczną, wprowadzającą niezbędny opór wobec dyktatury natychmiastowości. Jego zadaniem jest stabilizacja uwagi oraz porządkowanie rozproszonych pragnień poprzez nadanie ciału i językowi wspólnej miarowej formy. W świecie dążącym do redukcji każdego ludzkiego odruchu do prostej reakcji, rytuał stanowi stanowcze weto wobec wszechobecnego przymusu ekspozycji. Mówi on wyraźnie, nie wszystko musi dziać się od razu, nie wszystko powinno być publiczne i mierzalne wyłącznie dla zasięgów. Ta pozorna archaiczność okazuje się nowoczesną techniką ochrony interwału. Jeżeli algorytmiczny fit stał się współczesną liturgią kontroli, to rytuał świadomego życia musi pełnić funkcję kontrliturgii podmiotowości. Ochrona wnętrza nie służy budowaniu narcystycznego bunkra, lecz stanowi warunek konieczny dla zdolności bycia poruszonym przez innego. Jeśli wszystko w nas zostanie natychmiast ujawnione, przeliczone i wystawione na widok publiczny, tracimy zdolność bycia osobą na rzecz bycia profilem. Współczesna obsesja przejrzystości opiera się na błędnym przekonaniu, że totalna widzialność jest tożsama z moralnym dobrem. Społeczeństwo, w którym każdy impuls zostaje zarchiwizowany i może być użyty przeciwko nam, nie jest wspólnotą prawdy, lecz moralnym panoptykonem. Musimy chronić nasze prawo do bycia nieprzejrzystym, zanim algorytmy ostatecznie zredukują nas do przewidywalnych danych. Piekło współczesności nie musi mieć twarzy tyrana, by skutecznie kolonizować nasze pragnienia pod postacią ergonomicznych aplikacji. Pytanie brzmi, czy w świecie, który sprzedaje nam gaśnicę w modelu premium zaraz po podpaleniu domu, zachowamy zdolność do tworzenia form życia nieprzeliczalnych na dane? Czy staniemy się ostatecznie własną największą adaptacją? Czy też zdołamy ocalić w sobie to, co nie daje się zoptymalizować?